Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jest piątek, 15 grudnia 2017 roku. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik jest przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, zapraszamy. Numery telefonów czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony. Dzięki nim będzie dzisiejsza audycja. Tak jak powiedziała Anna Rabska-Szmajdzińska, porozmawiamy, jakie są plany wobec remizy strażackiej mieszczącej się tam jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Grodzkiej w Szczecinie. To jeden z tematów, ale sprawdzimy także, czy to jest możliwe, że na miejskim gruncie można sobie postawić cokolwiek, na przykład pojemnik na zużytą odzież i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji również finansowych, mimo że nikt zgody na takie postawienie nie wydał. Sprawdzimy także, co u pani Liliany i pana Janusza, czyli bezdomnych, którzy mieszkali na działce przy ulicy Grochowej. To jest w okolicach ulicy Neringa. To są ogrody działkowe Złota Praga. Przypomnę, zarząd ogrodów działkowych nie zgadza się na to, żeby ci państwo bezdomni z psami pozostali na tej działce. I w ramach tej niezgody wyłączono im prąd i wodę. Czy państwo Liliana i Janusz są na działce? Dzisiaj będzie także fragment rozmowy z nimi na naszej antenie, bo jeszcze tych państwa na naszej antenie nie było. To nasz plan minimum, ale być może on się zmieni, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Aha, jeszcze sprawa utrudnień na trasie A6, na tym remontowanym odcinku i na Trójce do Świnoujścia. Mamy sygnały od słuchaczy o tym, że oprócz tego, że są utrudnienia zaplanowane, to pojawiły się takie niezaplanowane i o nich porozmawiamy z Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A teraz o tym problemie, który wraca, właściwie stale jest obecny w naszym miejskim życiu.
Czy żebractwo w naszym kraju jest dozwolone? Chodzi o panią, która już od kilku lat znalazła sobie sposób na życie. Nie jest to osoba ani starsza, ani też kaleka, za jaką uchodzi. Kładzie obok siebie kulę, naciąga chustę na głowę, żeby jej nie było widać właśnie twarzy i zaczyna żebraninę. Bardzo często ją można spotkać w okolicach Medikusa, Galaksy i Kaskady. Ale kiedy kończy to żebractwo, idzie dziarskim krokiem i kulę bierze do ręki, absolutnie nie widać u niej żadnego kalectwa. To jest jej sposób na życie. Dziękuję bardzo.
Ciężka praca się opłaca, a my litujemy się, patrzymy, jak ta pani ma źle w życiu, prawda? My mamy lepiej. No i wrzucamy grosik, czy nawet więcej pieniędzy do takiego kapelusika, czy puszki właśnie dla takiej osoby. Przypominam sobie taki eksperyment dziennikarski z jednego z miast w Polsce. Dziennikarz przebrał się za żebraka, odpowiednio ucharakteryzował. W ciągu dnia potrafił zainkasować nawet 150 zł. Niezła dniówka, prawda? Jak na żebranie. Jeżeli ktoś żebrze w miejscu publicznym, a ma środki materialne, które są niezbędne do życia lub jest zdolny do pracy, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. I ustawodawca celowo wprowadził karalność za ten czyn, ponieważ żebranie narusza, jak powiedział, zasadę porządku w miejscach publicznych. I tutaj z punktu widzenia prawa ważny jest fakt, czy ktoś trudni się żebractwem w sposób stały, czy też jest to tylko sytuacja jednorazowa. Jednak trzeba powiedzieć, że trudno jest organom ścigania ustalić, czy ktoś żebrze w sposób stały, czy nie, a jeszcze trudniej rozpoznać, czy ktoś jest zdolny do pracy, ponieważ w obecnej sytuacji ekonomicznej nawet osoba zdolna do pracy może po prostu od dłuższego czasu jej nie mieć, co stało się przyczyną uprawiania przez nią żebractwa. Ale te informacje od pani przekażemy Maciejowi Chomisowi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Może ta pani jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie znana. Ważna zapowiedź dla naszych słuchaczy, którzy czekają, kiedy wrócimy do sprawy podzielników ciepła i zaworów termostatycznych, czyli tych tajemniczych urządzeń. Właściwie one w sobie same nie są tajemnicze, są banalne, tylko to, co potem dzieje się z rozliczeniami ciepła, jest nieraz bardzo zastanawiające i dziwne. Zapowiadam już dzisiaj, że w środę naszym gościem będzie prawnik, który specjalizuje się właśnie w sprawach dotyczących rozliczeń ciepła z podzielników ciepła. Ze strony tego prawnika obszerny cytat, który mam nadzieję zachęci naszych słuchaczy, żeby o 12 w czasie reakcji w środę, najbliższą środę, byli z nami. Ten prawnik pisze tak: dochodzi do sytuacji, że kilka mieszkań pokrywa zdecydowaną większość kosztów ogrzewania budynku składającego się z kilkudziesięciu mieszkań. Okazuje się, że na papierze to jest możliwe, zaś merytorycznie na podstawie dostępnych metod naukowych i rozliczeniowych bazujących na fizyce, ciepłownictwie, takich rozliczeń nie da się uzasadnić. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, co wynika z wyliczeń, iż grzejniki w mieszkaniach musiałyby mieć dużo większą moc grzewczą niż mają. Znaczy to, że zamiast zajmować 1/20 powierzchni ściany, powinny zajmować całą ścianę. Jedynie w taki sposób można uzasadnić koszty ogrzewania mieszkania wyliczone przez spółdzielnię. Oczywiście przedstawiciele spółdzielni zawsze mówią, że wszystko jest dobrze, bo rozliczaniem zajmuje się profesjonalna firma o uznanej renomie. Dodają do tego często, że za mocno pan grzeje albo że otwiera okno, że wszyscy w bloku oszczędzają, tylko nie pan i tym podobne. W zdecydowanej większości przypadków to nieprawda, bo mieszkańcy utrzymują temperaturę 20-21 stopni, a niekiedy nawet takich temperatur osiągnąć nie mogą. I tenże prawnik twierdzi, że my jako pojedynczy lokatorzy coś tam możemy, ale generalnie jest bardzo ciężko wygrać z tą ogromną machiną administracji dużych spółdzielni mieszkaniowych plus firm rozliczających ciepło z podzielników. Zapraszam więc w środę do czasu reakcji o 12.30, 12.20 nawet, żeby właśnie można było się wypowiedzieć i posłuchać naszego gościa. Będzie on obecny, będziemy rozmawiali o podzielnikach ciepła i o rozliczeniach ciepła, bo to przecież teraz gorący temat. A teraz inne ciepło i inna emisja, taka emisja, która nie powinna mieć miejsca.
Tutaj na Pomorzanach, jak jest kładka od szkoły, od Dobrzyńskiej, a między 9 maja, porobili sobie takie ogródki, a obok są garaże. Codziennie ci panowie tam się schodzą, piwko piją, ogniska rozpalają. Do kogo się z tym zwrócić? Ten dym w okna leci, jak nie wiem, ludzie przechodzą. Śmierdzi, jak nie wiem, flagi wywiesili szwedzką. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
Ciekawe, dlaczego akurat flaga szwedzka? Czyżby Szwedzi przyjechali do nas właśnie w te rejony? Wątpię. A co do tego, do kogo się trzeba zwrócić? Do Straży Miejskiej. 986 numer telefonu w tej sprawie. A jeżeli dzieją się tam, albo ma pani takie podejrzenie, jakieś czyny kryminalne, to wtedy należy dzwonić na policję. I takie telefony regularne i regularny przyjazd patroli powinien tych panów zniechęcić do tego, żeby właśnie w tym miejscu się pojawiali i urządzali sobie biesiady. To jest czas reakcji, jest 12.13. Teraz przenieśmy się do galaksy. Jest czwartek po godzinie 13. To jest właśnie relacja z tego czasu naszego słuchacza.
Chciałem słuchać. Chciałem zwrócić tą sprawę. Jestem w tej chwili w centrum handlowym galaksy i taka sytuacja się tam wydarzyła. Popsuły się schody z pierwszego piętra w dół. To spowodowało, że nie można było się w żaden sposób wydostać z pierwszego piętra. 15 minut czekałem na to, żeby się móc wbić do windy i opuścić centrum handlowe. Co byłoby w przypadku zawinienia pożaru czy jakiejkolwiek paniki, czy jakiegoś aktu terroryzmu? Dziękuję bardzo.
Nie udało nam się przed programem skontaktować z Joanną Dybowską z zarządu Galaksy. Chcieliśmy wyjaśnić tę sytuację, ale z drugiej strony, zwłaszcza teraz po modernizacji, kiedy Galaksy jest większe, przecież z parteru i z pierwszego piętra możemy przejść z nowej części do starej i odwrotnie. Więc tutaj nie widzę takiego problemu. Jednak wiemy, że problem ze schodami rzeczywiście wczoraj był. Jeżeli słuchacze wiedzą coś na ten temat, to bardzo proszę, 510-37-36 przy naszym telefonie Sławek Orlik, a my spróbujemy w poniedziałek w takim razie z panią Joanną Dybowską porozmawiać. Teraz przenosimy się na działki. Najpierw sprawa, którą otrzymaliśmy od słuchaczy pod koniec listopada. Zatelefonowała do nas pani słuchaczka z ogrodów działkowych Mikołaja Reja przy ulicy Łukasińskiego, że po obfitych deszczach te ogrody działkowe zostały zalane. Była interwencja ze strony miasta, jak poinformowała nas Paulina Łądka z Urzędu Miasta Szczecin właśnie. Na początku grudnia wykonano prace związane z udrożnieniem rowu między ogrodami działkowymi, które powinny zapobiegać ponownym zalaniom. Mamy nadzieję, że tak jest. Prosimy o kontakt od działkowców z Mikołaja Reja. Czy rzeczywiście sytuacja uległa poprawie, czy uległa dlatego, że nie padają obfite deszcze, czy też dlatego, że rzeczywiście został udrożniony rów między ogrodami działkowymi. 510 37 36, z nami jest słuchacz albo słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, z tej strony. W sprawie tych wind, no, sprawa jest kuriozalna, ponieważ w trakcie pożaru czy innego zagrożenia nie wolno korzystać z wind. Winda to nie jest droga ewakuacyjna. I wszystko w tym temacie.
Dziękuję panie Arkadiuszu. Dobrze, dziękuję, że pan o tym przypomniał. No i ja przypominam, że jednak tych dróg wyjścia z galaksy, zwłaszcza kiedy ono zostało rozbudowane, jest to wiele więcej. Tak jak powiedziałem, możemy przejść ze starej części do nowej i odwrotnie. Możemy też schodzić przez garażowiec. Tam jest przecież klatka schodowa. Więc rozwiązania istnieją, ale tak jak powiedziałem, sprawdzimy sygnał naszego słuchacza. Skoro jesteśmy przy ogrodach działkowych, wróćmy na chwilę do sprawy pani Liliany i pana Janusza. To są bezdomni, którzy zamieszkali na działkach przy ulicy Grochowej w Szczecinie, ogrody działkowe Złota Praga. No i jakiś czas temu, kiedy właśnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ich tam radośnie umieściło. A dlaczego to? Dlatego, że ci państwo mają dwa psy, których nie chcą się pozbyć i dlatego nie chcą iść do schroniska. Te psy nazywają się Roki i Mała. Okazało się, że zarząd ogrodów działkowych Złota Praga nie zgadza się na przebywanie tych osób na działkach. Prezes tych ogrodów działkowych wyłączył im wodę i prąd. Trwają negocjacje w sprawie tych państwa, pani Liliany i pana Janusza. Podobno do lutego mają na tych ogrodach działkowych pozostać. Trwają negocjacje w sprawie takiej, żeby włączyć im wodę i prąd. Na razie tej wody i prądu ci państwo nie mają. A posłuchajmy, co powiedzieli naszej reporterce i dziennikarce Radia Szczecin, Annie Kolmer, właśnie pani Liliana i Janusz.
Psy mają być najedzone. My możemy być głodni.
Bo tak zawsze było.
One nie rozumieją tego. Ja rozumiem, że nie mam, to nie zjem. Ale psy nie rozumieją. Psy chcą zjeść. Zaglądają w Michę i...
No a ten, jak on ma? Prezes na tej działce, jak nam wyłączyli wodę i światło, to powiedział, że my chodzimy się, załatwiamy po ścieżkach, po alejkach, nie?
A mamy toalety.
A przecież mamy toalety.
A woda od znajomej przynoszę.
No.
W bańkach, żeby było czym spłukiwać. Otwarłem spłuczkę po prostu.
Od Jarka.
No. I wylewamy wodę po prostu. Spłukujemy normalnie, no. Po działkach będę chodził. Nie mamy co robić. Nie wolno zostać lumpem. Czy ulica, czy nie ulica, to musimy być czyści. Nawet pachnący, do kogoś można zajść, się umyć, ogolić. No w tej chwili się nie golę, bo ten...
Bo nie ma światła.
Nie, lusterka nie mogłem znaleźć, bo w łazience wisi wielkie, ale tam jest ciemno, bez światła. Miałem eksmisję 30 października, w niedzielę, z mieszkania na Piastu.
Tego roku?
Tego roku. Bo nie miałem aż tak dużo długu, tam było może z 15 tysięcy, no ale wiem, zaraz w końcu pracę, no ale jak już przyszedł mi, eksmisja mi przyszła z sądu w Lublinie, który wydaje 500 wyroków dziennie i bez prawa do lokalu socjalnego. Pisało wyraźnie, no to co mieliśmy zrobić? Poszliśmy, spaliśmy pod schodami na Piastów. Miesiąc czasu. Ja jestem hydraulik.
Ja podstawówkę skończyłam.
Pracuję w każdej technologii. Nieważne, domek czy na zewnątrz. Nie pójdę szukać pracy, bo nie mógł mnie zostawić z dwoma psami. A wyraźnie powiedziałem, nie oddam psów nikomu. Kłopotko słyszałem. Pan odda do schroniska, pan odda do schroniska. Już policjant na Piastów nas kontrolował. Policjant obdzwonił wszystkie ośrodki wszędzie, gdzie czy nas przyjmą z dwoma psami. Nigdzie nie ma w Szczecinie takiego ośrodka. A ja powiedziałem, że nie oddam, bo ja tego chowam 10 lat, ja go nie oddam. To tak jakbym, nie wiem, własnego syna oddał. Czyli ja bym go skrzywdził, tego psa. Roki
i Mała.
I Mała.
Bo mała to jest mała.
Roki jest amstaw, a mała to jest do polowania na lisy. Rasowa też. Ona jest droższa jak roki. Tylko że ta to jest młoda wariatka. Wszystko gryzie.
Rok i 4 miesiące. Ale to też wzięłam od pijaka z ziałki.
Za 10 zł.
Bo chciał do lasu ją wywieźć.
I mamy dwa. Mhm. I nie oddamy nikomu.
To był fragment reportażu o pani Lilianie i panu Januszu. Ten reportaż na naszej antenie w środę, 20 grudnia, po godzinie 22, reportaż Anny Kolmer. Już teraz zapraszam. Tak więc pani Liliana i pan Janusz mieszkają na działce. Mnie dziwi to, że pan Janusz jest hydraulikiem i nie może znaleźć pracy. Dziś, kiedy jest taki boom na rynku budowlanym i każdy fachowiec, który zna się na budowlance, na jakimś elemencie tego szerokiego zakresu działań budowlanych, jest na wagę złota, więc mam nadzieję, że panu Januszowi uda się szybko znaleźć pracę i stanąć na nogi. Mieliśmy takie informacje, że pani Liliana i pan Janusz bardzo mocno zaglądają do kieliszka. Nasza reporterka, rozmawiałem z panią Anną Kolmer dzisiaj, nie potwierdziła tego faktu, więc być może już wzięli rozbrat z tym alkoholem. Mam nadzieję, że tak jest, a ich sprawa zakończy się dobrze. W każdym razie przypominam, 20 grudnia po godzinie 22 reportaż na antenie Radia Szczecin. To jest czas reakcji, 12:20. Jest przy naszym telefonie gość Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przypomnę, spółka Energopol Szczecin podpisała umowy na 2 kontrakty. Pierwszy dotyczy przebudowy autostrada 6 między Dąbiem a Rzęśnicą. Drugi dotyczy rozbiórki starego i budowy nowego węzła Kijewo. Wymiana starych płyt betonowych pamiętających lata 30 ubiegłego stulecia to zadanie dosyć łatwe. Więcej problemów czeka wykonawcę przy węźle Kijewo. Tam powstaną 2 zupełnie nowe wiadukty. Jezdnie będą szersze, będą miały pas awaryjny. Tych wymiana po niemieckich betonowych płyt skończy się szybciej. Tu realizacja, tak pan mówił i pewnie mówi nadal, skończy się mniej więcej w listopadzie 2009 roku. A jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, to jeszcze są tu prace projektowe do wykonania, dlatego też termin zakończenia to połowa roku 2020. Obie inwestycje będą w sumie kosztowały ponad 90 milionów złotych i na te obie inwestycje kierowcy czekają z utęsknieniem. Warto też powiedzieć, że 1 grudnia została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku autostrady A6, węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica. Jezdnia północna w stronę Szczecina została zamknięta, a ruch pojazdów odbywa się już jezdnią w kierunku Świnoujścia w 2 kierunkach. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. No i oczywiście apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracania uwagi na oznakowanie. No i właśnie w sprawie tego wąskiego odcinka, gdzie ruch odbywa się w 2 kierunkach, telefon.
Tomek, kierowca, stały słuchacz. Czy można by było ostrzec kierowców, że na tej przewężonej betonówce, gdzie jest ruch dwukierunkowy, w stronę Świnoujścia, jest węższy pas tego betonu po prostu udostępniony i ciężarówki jadą częściowo po poboczu. Pobocze jest nieutwardzone, zrobiły się potężne dziury, także kierowcy niech uważają po prostu tam na tym pasie w stronę Świnoujścia. Tam są tak duże dziury porobione przez ciężarówki, że ino patrzeć, jak która ciężarówka po prostu wleci do rowu, do lasu. Dziękuję bardzo.
To jest niebezpieczne dla ciężarówek, ale także dla samochodów osobowych, gdyby taki samochód zjechał z pasa jezdni, co się może zdarzyć na nieutwardzone pobocze. Panie Mateuszu, czy będzie jakaś interwencja w tej sprawie?
Chciałbym tu też przedstawić, jak to wygląda. Tam to na pasie ruchu w kierunku na Świnoujście, szerokość tego pasa ruchu to 3,14 metra. Na bardzo wielu drogach, zarówno niektórych drogach krajowych, jak i prawie wszystkich drogach wojewódzkich, standardowy pas ruchu ma 3 metry i wszystkie pojazdy tam poruszają się i jeżdżą tymi drogami. Także to nie jest tak, że to jest za wąsko. Musieliśmy tą linię jakby środkową pomiędzy jednym kierunkiem ruchu a drugim odrobinkę przesunąć w porównaniu do tego, co było wcześniej przed przebudową, jak tam był ruch w jednym kierunku ze względów utrzymaniowych, tak aby na tym pasie w kierunku Szczecina, czyli ze Świnoujścia na Szczecin, aby tam mógł przejechać pług, no bo gdybyśmy zostawili to oznakowanie tak, jakie było dotychczas, no to by tam lemierz pługa po prostu
Panie Szymonie, nie zmieścić. Powiada pan, że tam jest ile? 3 metry szerokości i ile centymetrów?
Tak, 3 metry 14 centymetrów.
A posłuchajmy kolejnego telefonu, bo on dotyczy właśnie też tej sprawy pośrednio.
No witam, ja jeszcze odnośnie remontowanej trójki. No ta trójka jest w skandalicznym stanie, fakt, trzeba ją wyremontować, ale te dziury, które powstały w niedługim czasie, ponieważ przez 2-3 dni jeżdżę je często, bo dojeżdżam do pracy, jestem kierowcą straży pożarnej i też się zastanawiam, ponieważ można by było też dwa pasy rozgrodzić niskimi sierżantami. Ułatwiłoby to innym kierowcom, ponieważ każdy się boi o swoje lusterka, uciekają kierowcy na pobocze. No i utrudnienie jest tego typu, że pojazd alarmowy, powiedzmy karetka, straż pożarna czy policja nie będzie miała możliwości przejechania poprzez pasy, poprzez te duże sierżanty. Małe sierżanty, tak zwane zwiększające pasy ruchu, naprawdę by to pozwoliły zrobić, bo czy uciec samochodem, czy przejechać na drugi pas alarmowo, czy nawet jeżeli zdarzy się jakieś nieszczęście. Dziękuję.
No właśnie, tyle nasz słuchacz. Panie Mateuszu, co pan na to?
No, tam jest bardzo duży ruch i jest zakaz wyprzedzania. Także wszelkie wjechanie na przeciwległy pas ruchu grozi no, niestety no, zderzeniem czołowym.
Ale jeżeli silny wiatr przesunie właśnie taki sierżant, no to wtedy po prostu jest węższy pas ruchu.
Tam są zamontowane takie dworki z piaskiem, które dodatkowo dociążają te elementy. Poza tym wykonawca ma w swoich obowiązkach również utrzymanie tego oznakowania i tej jezdni, ponieważ no, jest to teren budowy. Także my tu na pewno będziemy w firmie Energopol Szczecin cały czas zwracać uwagę na kwestie związane z zarówno bieżącym utrzymaniem tego oznakowania, jak i również z tym, żeby ten stan tego pobocza uległ poprawie. Natomiast tak jak już wspomniałem, tamte szerokości tych pasów ruchu są odpowiednie.
A proszę odpowiedzieć wprost.
Zwrócę też jedną uwagę. Przy jeździe z prędkością zgodnie z ograniczeniem, czyli z prędkością 70 km na godzinę, nie powinno być z tym problemu. Natomiast rzeczywiście, jeżeli na przykład ciężarówka w ogóle by nie zwalniała i jechała z prędkością 90 czy blisko 100 km na godzinę, no to być może wtedy do takiej sytuacji by dochodziło. Natomiast kierowcy muszą pamiętać, że to jest odcinek przebudowywany i że należy tam stosować się do tych ograniczeń prędkości.
Panie Mateuszu,
i zwracać szczególną uwagę.
Ale tu się kłania przygotowanie tej przebudowy, bo załóżmy, że na tym takim w jedną stronę jedna nitka, prawda, coś się wydarzy i jakieś ciężarówki czy samochody osobowe będą chciały taką uszkodzoną ciężarówkę objechać, no to wjadą w grząski grunt, więc jednak warto by było utwardzić to pobocze, tak żeby ono było bezpieczniejsze.
Wcześniejsze przebudowy były dokładnie tak samo prowadzone. Również była jedna jezdnia zamykana, drugą był prowadzony ruch w obu kierunkach. W przypadku tego, gdybyśmy mieli awarię, no to wtedy dochodzi do kierowania ruchem, pojawiają się nasze służby, pojawia się policja i ruch by był przeprowadzany wahadłowo.
Jest z nami pan Ryszard.
Sytuacja objeżdżania to by groziła no, ugrzęźnięciem, także no, takie rozwiązanie by wymagało dobudowy, nie wiem, tymczasowej jeszcze kolejnego pasa ruchu, tak? Co jest no, niemożliwe.
Pan Ryszard jest z nami, dzień dobry.
Witam, no słucham tego z ciekawością i bardzo jestem, bo ja wczoraj dzwoniłem w sprawie tych niskich sierżantów. Nie wiem, czy był pan na obwodnicach zachodnich, gdzie właśnie są takie przebudowy. Są bardzo niskie słupki, one zabraniają jakby wyprzedzania. Ja jeżdżę tą drogą, która jest teraz zamknięta. Tam nikt nie przekracza 70, tam ciężko jest przekroczyć 60 na godzinę, ponieważ ludzie się boją wąskim pasem jechać. A co do tych dziur, te pas niby 3,60, tak, pan powiedział, czy 3,20, był mierzony przed jakby zaczęciem jazdy. Ten boczny pas przy samej trawie, on był utwardzony, owszem, ale bardzo delikatnie. Teraz ciężarówki, pokonując jakby zakręt, no wjeżdżają na to i rozbijają. Tam są okropne dziury. Niskie sierżanty naprawdę dużo dały. Te wysokie zabierają nam co najmniej pół metra jezdni. Te worki z piaskiem, które pan mówił, że są obciążone, one się już rozwaliły, już latają po drodze. Tam jeżdżę tą drogą, bo jeżdżę do pracy, jestem kierowcą straży pożarnej i wiem, tak jak pan mówi, że służby wasze przyjadą, one nie przyjadą, bo one tam po prostu nie dojadą. Jeżeli na środku zdarzy się jakiekolwiek nieszczęście, nie będzie możliwości dojazdu służby. Mówi się tyle o tym korytarzu życia. Tam nie ma możliwości zrobienia czegoś takiego, ponieważ służby typu policja, straż pożarna mają wyższe samochody i mogą po tych niskich sierżantach przejechać, nie uszkadzając wozu.
A po wysokich nie.
Natomiast te wysokie zabraniają tego, bo to nie da rady. Kierowcy nie zjadą, bo będą się bali, że dziury uszkodzą samochód.
Dziękuję, panie Ryszardzie.
Bo są bariery energochłonne. Nie ma możliwości dojazdu, naprawdę. Nikt tego chyba nie przemyślał.
Pozdrawiamy.
Tak duży, ciężarowy samochód przejedzie i nie uszkodzi ani samochodu, ani tych małych sierżantów, które są na stałe zamontowane.
Jest z nami pan Przemysław także. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Sam jeżdżę duże samochody i mogę stwierdzić, że tamten pas jest zdecydowanie za wąski i ktoś nie przemyślał tego, a ewentualnie można puścić zimą trochę węższy pług, założyć go pod innym kątem i też by się mieścił. I druga sprawa odnośnie tych sierżantów. Na środku miałem sytuację, że z naprzeciwka jechała karetka i była rozmowa na CB radiu, że jedzie karetka. I pan stwierdził, a co ja mam kurczę zrobić? Jechała karetka za wszystkimi. Aż niższe sierżanty by pozwoliły, żeby karetka przyjechała środkiem ewentualnie.
No tak, panie Przemku, i właśnie te niskie sierżanty się kłaniają. Panie Mateuszu, czy przyjrzycie się tej organizacji ruchu? Czy jest możliwość wprowadzenia tych niskich sierżantów i jednak no, przyjrzenia się temu pasowi ruchu, który okazuje się dla wielu samochodów ciężarowych jest za wąski i okazuje się, że według naszego słuchacza, pana Ryszarda, samochody jadą tam prawidłową prędkością, a jednak niektóre ciężarówki no, zjeżdżają na to miękkie pobocze i rozjeżdżają je.
Tu gwoli ścisłości, ta szerokość, o której mówiłem, jest szerokością pasa ruchu, tak? Czyli nie tego dodatkowej, tej tak zwanej opaski, która tam była, tylko szerokością samego pasa ruchu, samej tej głównej płyty betonowej. Jest to te 3 m14 cm od krawędzi tego słupka, tego sierżanta. Tak, jest to wystarczająca szerokość i większość, prawie wszystkie remonty na drogach szybkiego ruchu są w ten sposób prowadzone, że jest po prostu jedna jezdnia zamykana.
A co, gdy dojdzie do awarii i będzie jechał samochód pogotowia ratunkowego?
Oczywiście my cały czas będziemy analizować kwestie związanych z tą organizacją ruchu, tak? Natomiast w wypadku dojścia do jakiejś kolizji, wypadku, to i tak jest z reguły ruch również wstrzymywany dla drugiego kierunku i wtedy mogą tam służby dostać się, jadąc po prostu z przeciwnego kierunku pod prąd, tak? Dla nas główną kwestią zasadniczą, jeżeli chodzi o to, jest również bezpieczeństwo, tak? Bo aby nie dochodziło do tego przejazdu na przeciwległy pas ruchu, bo to właśnie grozi zderzeniem czołowym i tymi najbardziej tragicznymi, najgorszymi wypadkami.
Obyśmy się, panie Mateuszu, nie musieli uczyć na błędach. Mam nadzieję, że po tej rozmowie państwo pojadą tam jeszcze raz, przyjrzą się tej organizacji ruchu i może będą poprawki. Dziękuję za rozmowę. Mateusz Grzeszczuk, Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 12:33. czy coś się zmieni? No, ja mam taką nadzieję, jeżeli zlikwidowano buspas, który był niepotrzebny na Gdańskiej, to i mam nadzieję, że tutaj będą poprawki, poszerzenie może tego pasa, dodatkowe utwardzenie w godzinach wieczorowo-nocnych, żeby było po prostu bezpiecznie i żebyśmy się właśnie nie obudzili z ręką w nocniku. Naszym gościem jest teraz pani Maria Myśliwiec, Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Pani Mario, pani uważnie przysłuchiwała się naszej rozmowie z Janną Wojtach dotyczącej nieprawidłowego parkowania na ulicy Broniewskiego. To jest boczna od ulicy Arkońskiej przy szpitalu na Arkońskiej właśnie. Jest to znane Straży Miejskiej miejsce, setki interwencji, no ale jakiś czas temu kierowcy wymyślili sobie, że będą parkowali na trawnikach po prawej stronie, właśnie jak się skręca z Arkońskiej w Broniewskiego. No i tak parkowali. Straż Miejska nam mówiła, że niewiele można zrobić, że jeżeli już zieleń jest uszkodzona, to właściwie nie jest to teren zielony. Mają być zmiany w przepisach prawa. Ma się pojawić zakaz parkowania na terenach również przeznaczonych na tereny zielone, czy takich będących w zamyśle, nawet jeżeli już one są zniszczone. I to rzeczywiście sprawę załatwi. Ale pani oczekiwała też załatwiania sprawy na dziś, czyli powodowanie, żeby te samochody już tam nie parkowały i wzięła pani razem z Radą Osiedla sprawy we własne ręce. Te takie opaski biało-czerwone, taśmy na drzewach, które uniemożliwiają parkowanie, to pani sprawka?
Tak, dokładnie. Muszę przyznać, że we wtorek trochę ze zdziwieniem słuchałam tej audycji, dlatego że problem został tydzień wcześniej przez nas, myślę, że rozwiązany przynajmniej tymczasowo. W środę dokładnie w Mikołaja zostały powieszone te opaski między drzewami, a zrobiliśmy to dlatego, że dwa tygodnie wcześniej zauważyliśmy, że zaczęły parkować te samochody. Tak jest. Jeden stanął i momentalnie, dosłownie na drzewach, stały jeden przy drugim.
Można powiedzieć, złapał przyczółek, prawda? Jeden staje, to już inne.
Tak, fajnie, bo widać, że można. Od razu zgłaszaliśmy problem Straży Miejskiej. No niestety efektu nie było żadnego. I no, zrobiliśmy, jak zrobiliśmy, bo wiadomo, że na niektórych, zwłaszcza kierowców, to tylko fizyczne takie zabezpieczenie działa. Opaski zostały, to znaczy ta taśma biało-czerwona jest powieszona, wygląda to ładnie, nikomu nie przeszkadza i od tej pory żaden samochód tam nie stanął. Wprawdzie myśmy te opaski powiesili późnym wieczorem. Jeden jeszcze był zaparkowany właśnie 6 w środę. Najprawdopodobniej był to pacjent szpitala, ale no, widać, udało mu się szczęśliwie wyjść w poniedziałek. Samochód odjechał i z panią dyrektor, bo to nie tylko my, ale jesteśmy w stałym kontakcie z panią dyrektor DPS-u, ponieważ to się dzieje pod ich oknami.
Domu Pomocy Społecznej.
Tak, tą pomocy społecznej na Broniewskiego. Tam przypilnowano, jak ten samochód odjechał. Od razu też uzupełnili tą opaskę. Byłam tam dzisiaj dwukrotnie. No, nikt nawet nie wpadnie na pomysł, żeby zerwać, przejechać i jest to zabezpieczenie.
I oby tak było, no ale to jest rozwiązanie tymczasowe, pani Maryja. Mam nadzieję, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tutaj wspólnie z ZUK-iem wpadną na pomysł, co tutaj zrobić, żeby to było estetycznie wygrodzone. Słyszałem, że tam mają się pojawić krzewy.
Tak, już jestem w kontakcie z panią ogrodnik miejską. Na wiosnę, jak tylko już nam aura pozwoli, będą tam nasadzenia krzewów i w ten sposób będzie i ładniej, i będzie to zabezpieczone. Ale jeszcze tylko bym chciała dodać, że to, co mówiła pani rzecznik, że to trzeba udowodnić, że została zniszczona. W tym miejscu, tak jak w wielu, wielu innych miejscach Szczecina, są posadzone krokusy. Akurat w tym miejscu sadzili pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej i myślę, że dlatego też bardzo, bardzo im zależało na tym, żeby nie było zniszczone, a być może przez te 2 tygodnie już to się stało, ale zobaczymy to dopiero na wiosnę.
No miejmy nadzieję, że nie, chociaż ciężkie koło samochodu, a kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi cebulka mogła zostać zmiażdżona. No miejmy nadzieję, że krokusy to przeżyły. Jeszcze jedna sprawa. Panią zaintrygował pewien tajemniczy pojemnik na używaną odzież, który pojawił się przy ulicy Wiosny Ludów na tym odcinku w dół do osiedla tatrzańskiego od Chopina, kiedy jedziemy. Proszę powiedzieć, co się pani udało ustalić? Pojawił się pojemnik na odzież. Czy on został legalnie umiejscowiony?
Tak, to znaczy nie. Około miesiąca temu ten pojemnik, tam najpierw się pojawiły 2 pojemniki, dokładnie na drugi dzień, jak tylko zostały postawione, zgłosiłam problem i do Straży Miejskiej i sprawdziłam w Zarządzie Dróg. Z pozwolenia nie było, nikt pozwolenia nie wydawał. Pojemniki te takie, no może tamte były bardziej estetyczne, ale nieoznakowane, został zamienione na inny. No w tej chwili to wygląda, on tragicznie stoi, taki koszmar przy samej ulicy, nikt nie reaguje. No jest to dla nas bardzo, bardzo dziwne, że na terenie miejskim, na takim tak widocznym, każdy może sobie coś tam postawić, zaśmiecić nam osiedle, bo na pewno nie jest to ozdoba, zwłaszcza teraz w przypadku zbliżających się świąt. No i stoi.
No i miejmy nadzieję, że długo nie postoi po naszej
audycji. Na pewno nie jest tam potrzebny. W okolicy są ładne, zadbane na terenach spółdzielczych pojemniki. Jeżeli ktoś ma taką wolę, to ma gdzie tą odzież złożyć. Na pewno nie tam, naprzeciwko parku. No jeszcze w taki pojemnik.
Dziękuję za rozmowę. Maria Myśliwiec, Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.45. Jest z nami kolejny gość, jest nim pan młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta Miejskiego Straży Pożarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie rzeczniku, przede mną mail od emerytowanego strażaka ochotnika. Napisał on tak, był kiedyś strażakiem ochotnikiem, z dużym sentymentem właśnie odnosi się do straży pożarnej, ale do rzeczy. Na ulicy Grodzkiej, jak pisze, jest piękna remiza strażacka, zabytkowa. No i rzeczywiście to jest zespół budynków z 1868 roku i właśnie od początku była to siedziba straży pożarnej. Moja myśl jest taka, pisze słuchacz, aby tę remizę przemianować na Muzeum Straży Pożarnej. Oprócz muzeum wygospodarowano by sale edukacyjne dla wszystkich szkół, żeby uświadamiać młodym ludziom, co to jest czad, do czego jest gaśnica, jak udzielić pierwszej pomocy. I niech by sobie zjechali w worku brezentowym. No i pisze też o utrudnieniach w ruchu związanych z posadowieniem tam remizy i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Wiemy, jak się korkuje brama portowa i kiedy wyjeżdżacie na akcję, to trudno jest wam przejechać. Z drugiej strony utrudnia to też innym samochodom jazdę, ale ważniejsze jest to, że wy nie możecie dosyć szybko dojechać do miejsca akcji gaśniczej czy innej. No i pan pisze tak, nowa remiza mogłaby powstać na byłych terenach powojskowych przy ulicy Kaszubskiej. Po co wstrzymywać i tak duży ruch na ulicy Wyszyńskiego? To pan Jerzy z Żelechowa napisał jakieś 2-3 tygodnie temu. Proszę powiedzieć, panie brygadierze, czy wam ta lokalizacja właśnie jednostki ratowniczo-gaśniczej na Grodzkiej odpowiada, czy też szukacie innej lokalizacji dla właśnie siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej?
Może najpierw powinniśmy tutaj rozróżnić, albo może wspomnieć, co to w ogóle jest za budynek przy bramie portowej, ponieważ tutaj mieści się nie tylko jednostka ratowniczo-gaśnicza, no, która jest uciążliwa dla mieszkańców, myślę, i też ta lokalizacja przysparza nam trochę problemów, a jest to również siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. I tutaj, jeżeli mówimy o tym zabytkowym obiekcie, przynajmniej tym najbardziej reprezentacyjnym, to jest on siedzibą Komendy Miejskiej. I ta siedziba jak najbardziej nam odpowiada, ona nikomu jakby kłopotów nie stwarza. Natomiast faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, czy nas słuchać, byłaby potrzebna, aby przenieść jednostkę ratowniczo-gaśniczą, gdzie po pierwsze mamy kłopoty z umieszczeniem sprzętu, którego musi być dość sporo i mamy ograniczony ograniczony teren.
Po prostu jest za ciasno.
Tutaj nie mieścimy. Jest po prostu za ciasno i również jakby wyjazd do zdarzeń, no w pobliżu takiego największego węzła komunikacyjnego w Szczecinie, gdzie właściwie nigdy nie ma swobodnego przejazdu, zawsze jest to odcinek trochę przykorkowany, czy wyjazd jest utrudniony, no to również no, ta lokalizacja nieszczęśliwa. Z tym, że my już od wielu, wielu lat próbujemy zmienić ten stan rzeczy i ostatnim takim pomysłem było wybudowanie strażnicy przy ulicy Świerczewskiej. To jest teren nieużytkowany strzelnicy wojskowej. Prowadzimy już od, jak wspomniałem, od wielu lat rozmowy, no natomiast no, do niczego one jakby nie prowadzą do finalizacji tej inwestycji. Właśnie no, to jest taki główny problem, jeżeli chodzi o ten przypadek, o którym nas słuchacz.
Czyli jesteście jako Straż Pożarna świadomi problemu i rzeczywiście wam ta lokalizacja, jeżeli chodzi o jednostkę ratowniczo-gaśniczą, nie odpowiada. Mogłaby tam zostać komenda i administracja Miejskiej Straży Pożarnej. Natomiast zdecydowanie szukacie nowej lokalizacji i na razie miasto nie przedstawiło wam takiej, gdzie moglibyście te prace rozpocząć i mogłyby się rozpocząć prace budowlane i taka remiza nowa mogłaby stanąć. A co z tą ideą, którą pan Jerzy tutaj proponuje, muzeum, takiego muzeum, które byłoby też miejscem edukacji młodych ludzi? Co pan o tym sądzi?
No już od kilku lat są realizowane takie różnego rodzaju zamierzenia na terenie całego kraju. One zostały wymuszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i obejmują tak zwaną prewencję społeczną. I to wiąże się między innymi z tworzeniem właśnie takich miejsc do edukacji dzieci, młodzieży. W różnego rodzaju lokalizacjach na terenie kraju powstają sale Ognik. My tutaj najbliżej to mamy taką salę profesjonalną na terenie Komendy Powiatowej w Policach. Tam dzieci mogą zaobserwować, jak powstaje pożar, jak się zachować w czasie tego pożaru. Są różnego rodzaju doświadczenia, takie fizyko-chemiczne. Jest to naprawdę bardzo dobrze odbierane przez najmłodszych mieszkańców Polic i również na terenie kraju słyszymy wiele takich przychylnych i pochlebnych opinii. No natomiast, aby to zrobić, to my niestety musimy mieć na to miejsce. No niestety mamy kłopot, żeby własny sprzęt tutaj pomieścić i naprawdę ciężko jest, aby gospodarować tego typu salę, która mogłaby służyć społeczeństwu. Natomiast w tym roku stworzyliśmy taką w skali mikro takie przedsięwzięcie. To ma być sala taka tradycji, izba tradycji, gdzie jakieś takie zabytkowe elementy naszego wyposażenia, trochę historii Szczecińskiej Straży Pożarnej chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom. Ma to się też wiązać z remontem fasady, to co nasi mieszkańcy widzą od ulicy Grodzkiej. Warto wspomnieć, że w przyszłym roku będzie 150-letnia rocznica powstania tego budynku. Tak jak pan redaktor wspomniał od samego początku, ten budynek, który widzimy, spełniał rolę siedziby Straży Pożarnej. Wcześniej był klasztor karmelitów, ale od 1868 roku cały czas tutaj funkcjonuje Straż Pożarna i dlatego też chcielibyśmy, aby ta komenda tutaj pozostała, żeby tą tradycję kontynuować. Natomiast to, co jest najbardziej uciążliwe, chcielibyśmy przenieść w inny teren miasta. Wspomniał tutaj pan redaktor o rozmowach...
Już króciutko, proszę.
Z Urzędem Miasta. Te rozmowy cały czas trwają. To również tutaj Urząd Miasta ma pewne kłopoty oczywiście. To nie jest tak, że nie chce nam pomóc. Aby tutaj to udowodnić, to mamy podobne problemy jak tutaj przy ulicy Nad Odrą, gdzie się mieści jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 4 i tam udało się już w planie zagospodarowania terenu przy ulicy Polickiej wyznaczyć teren dla tamtej jednostki.
Panie brygadierze, dziękuję za te informacje. My w takim razie skierujemy nasze kroki do miasta i zapytamy miasto właśnie jak widzi i kiedy, w jakiej perspektywie czasowej rozwiązanie tych waszych problemów z tymi dwoma jednostkami ratowniczo-gaśniczymi. Dziękuję za rozmowę. Młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta Miejskiego Straży Pożarnej. To już koniec dzisiejszego wydania magazynu Czas Reakcji. Jeszcze na koniec Ryszard Spłoni. Kiedyś ktoś powiedział z radia, że ja wyłapuję słowa lub ich brak. No tak. Panie Januszu, trzeba mówić zawsze w piątek miłego weekendu. Miłego weekendu w takim razie i do usłyszenia w poniedziałek.